Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжуємо цикл програм з отцем Міхалом Бранкевичем по вівторках зранку. Читаємо документи Другого Ватиканського собору, і вже десь так програм з 5 ми говоримо про ієрархів. Сьогоднішня тема завершуватиме цей мікроцикл в глобальному циклі. Отче, ну, по-перше, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
А якою темою будемо завершувати, роздумувати над місією ієрархів?
Ну, такі теми, як диби, такі теми, котрі, як диби, допомагають епіскопам справувати владу в дієцезії. Такі теми вже допомагають нам зорієнтуватися в якийсь спосіб. Не можна епіскопа вибирати. Немножко на цю тему ми говорили, як то практично виглядає, але зараз треба також сказати о певних залежностях. І певні ієрархії епіскопів, що ми знали і розрізняли, що таке епіскоп коадютор, що це епіскоп суфраган. Не знаю, чи хтось знає слово суфраган. Це є таке слово, яке є, ну, в Польщі часто вживане. Це епіскоп суфраган, це епіскоп помочник по просто. Така маленька латинізація церковного язика, можна так сказати. Тих таких побочних речей є трошечки в справуванні церкви. Перша річ то є така, що маємо ієрархію епіскопів. В ієрархії епіскопів треба визначити і сказати, що головним епіскопом є епіскоп епархіальний, дієцезіальний. To znaczy episkop, który jest postawiony na konkretną terytorię, którą my nazywamy diecezją, ukraińską mową, paroazną. W przewodzie, który ja wykorzystuję, my przewodzili diecezję jako słowem diocez, nie znają, co za. Bo wiadomo jest, że w prawosławnym języku mamy eparchia, czyli bardziej greckie słowa. A tutaj mamy diecezję bliż latyńskie słowo. Szoka diecezja. My już troszeczkę powiedzieli na tę temu, że diecezja może być tak zwana terytorialna i może być diecezja personalna. Terytorialna diecezja to prosta. To jest pewne terytorium, nad które dany episkop ma władzę. Ma władzę nad kim? Nad potencjalnymi katolikami, którzy na terenie diecezji przeżywają. Potencjalnymi. Bo mamy też katolików, którzy są jak gdyby już, czy jest fakt chrzczenia przynależny do cerkwi, czyli są oficjalnymi albo praktycznymi, można tak powiedzieć, członkami cerkwi. I nad tymi wirują czynnik, określają ich taństwo, które wykorzystują i które w swoim religijnym życiu wykorzystują się przygotowane cerkwi i możliwości przeżywania religijnego w różnych liturgiach. Mamy tutaj akurat w tej diecezji tych ludzi, którzy w sposób aktywny, praktyczny uczestniczą w życiu diecezji. Ale mamy potencjalnych katolików. Z tych potencjalnych katolików, na przykład w Polsce, jest bardzo ludzi ochrzczonych, ale które nie praktykują. Ale w razie, jakby chcieli być praktykowani, oni powinni znać, do kogo zwrócić się, żeby swoje praktykowania można było wczynić być aktywnym. W Ukrainie jest troszeczkę po drugomu, bo Ukraina jest zupełnie krajem, w którym katolicyzm jest mniejszością. Mówi się, że jeśli wszystkich Greków, katolików posчитają, to będzie gdzieś około 10% wszystkich wierujących na terenie, może bliżej niż 10% wierujących na terenie Ukrainy. I teraz pewien problem, bo na przykład mamy Kijów, który jest miastem, które ma 3,5 miliona życieli, znaczy teoretycznie, praktycznie chyba czy bliższe, wydaje się, czy w Kijowie. Nie znają, jak można się przedstawić i z kim można poszczytać, ale Ukraina jest rozdzielona na sim eparchii, sim diocezji, latyńskiej mowy. Przy czym te diecezje czasami obejmują wielkie terytoria. Jeszcze do czasów dekretu papy rzymskiego Jana Pawła II, który rozdzielił Ukrainę na 7 diecezji, były tylko 3 diecezje, 4. Znaczy były 3 diecezje, jedna administratura apostolska. To była diecezja, 4. Diecezja kijowska, kijowsko-żytomirska, była diecezja kamieniecko-podilska, lwiwska, ludzka i tak zwana administratura zaporożska. No nie zaporożska, tylko zakarpacka. A teraz mamy 7 diecezji i każda diecezja ma swoje terytorium. No, jeśli my by tak chcieli spowiadać i poszczytać z kilku katolików na terenie każdej diecezji żywe, praktykujących, no, koniecznie tutaj na pierwszym miejscu byłaby chyba Lwowska albo Kamieńsko-Podilska diecezja, nie pamiętają dobrze. I ja te statystyki tak dobre nie znają. Ale faktem jest, że ta czynność praktykujących katolików na terenie danej diecezji jest różna. Ale episkop jest postawiony na tej diecezji w tej takiej misyjnej swojej funkcji, to znaczy osoby, która jest z powagi swego postu, swego uprawnienia, jest poklikany do tego, żeby ewangelizować. Więc każdy episkop ewangelizuje na terenie swojej diecezji, mając nadzieję, że to z czasem ta liczebność osób wierzących i praktykujących w katolickiej cerkwi będzie wzrastać. I tak jest w takim apostolskim poklikaniu. Każdy episkop ma swoją eparchię, do której kieruje swoje słowo, pastyrskie słowo, i próbuje w tej eparchii w jakiś sposób uprawiać. Także diecezja jest miejscem uprawnienia episkopa i każdy episkop, tak zwany ordynarii, jest episkop, którym wyraźnie mówi, że to jest episkop konkretnego terytorium. Dlatego mówimy episkop kijowsko-żytomirski, odesko-symferopolski, czy charkiwsko-zaporożski, czy kamieniecki, czy lwiwski. To są konkretne, tak jeszcze jest decyzja łódzka, sama maleńka decyzja chyba, no i decyzja zakarpacka. Także mamy taki układ diecezji, episkop każdy na tę diecezję ma swoją władzę i episkop na terenie takiej diecezji może dziać. Zakon cerkwi katolickiej nie pozwala dziać na terytoriach innych diecezji. Jeśli episkop dany przyjeżdża na terytorium drugiej diecezji, bo ta nie jest ją przynależna, on powinien o tym poinformować episkopa, który daną diecezję kieruje. To jest taki obowiązek. Nawet jeśli na przykład jedzie do jakiegoś tam na przykład monastyria, który dużo dobrze znaje, powinien powiadomić o tym biskupa tej eparchii na terytorium, w której dany monaster znajduje się. Także tutaj w ciągu zmysłu episkopy są duże konkretno postawione. Cerkwa episkopem nadaje władu nauczania, uprawiania i władu propowiedzowania Bożej wieści. I to jest też ważliwe dla każdego episkopa. Teraz następna rzecz, Jaki sposób определяється ця дієцезія? Є різні способи. Я ще не говорив, не говорив о так званих дієцезіях персональних. Дієцезія персональна, о тим німецько вспоминав останнім разом, коли я говорив катехезу, о тим, що дієцезія персональна, то треба зовсім бачимо, наприклад, в Росії. В Росії, де православна церква досить категорично висловляється, що Росія є територіум церкви, юридичним територіум православної церкви, це є компетним незмисленим терміном. Тим більше, що цей термін зостав створений комуністами. Комуністи так назвали, що Росія є територіум юридичним православної церкви. На якій основі? На такій єдиній основі, що что православная церковь в России, это была дуже конкретно связана с властью, та церковь теж отримывала конкретные привилегии. И та формировка, что церковь в России есть юридично православная, дает возможности юридичные конкретные, не позволяючи, например, иным вероисповеданиям rozwijaty się w Rosji. Jeśli byłaby na przykład katolicka cerkwa w sposób odkryty, prawda, jak się ewangelizacji w serii prawosławnych, w ten moment mogłaby ta cerkwa być delegalizowana na osnowie zakona. Jest to rzecz, która jest wykorzystywana przez konkretne cerkwy do tego, żeby zagwarantować sobie isključitelność, jakby tak сказать. Dlatego stworzona została na terenie Rosji tak zwane diecezje personalne. Co to oznacza? One nie określają terytorii, tylko określają wirujących na terenie terytorium. To znaczy, że episkop ma, na przykład episkop irkucki, ma władzę nad wirującymi katolikami na terenie wschodniej Syberii, wschodniej Syberii. Od Irkucka aż po Władywostok. Jest też diecezja nowosybirska, to też jest diecezja personalna dla katolików, które znajdują się w tej terytorii niż Irkucką, a nowosybirską i tam omską, tomską. Katolików tam jest blisko duże, duże mało. Zgromadzeni one tylko w wielkich miastach. A co bywa to, że siła katolickie związane to jest z praktyką deportacji bardzoch, na przykład Ukraińców, czy Polaków, czy Niemców na terytorium Syberii jako próba rozwiązania problemu na polityczną suspilną. Wiadomo jest, że nacje takie jak Polacy czy Ukraińcy są w jakimś tam stopniu katolikami i czy też ludzie żyjący na Białorusi, bywszym terytorium też Polski, byli przesiedlani na Syberię, w celach eksterminacji, to znaczy przede wszystkim celach wyniszczenia. Bo to jest najkraszy sposób borytby z niebażanymi elementami suspilnymi, które naruszają spokój danej krainy. I to było już w czasach carskich, potem w czasach komunistycznych było to praktykowane jeszcze bliżej szeroko. Tomu na Syberii zazwyczaj całe siła, na przykład niemieckie, bo jest jakiś transport nadwołżańskich Niemców. No ja bym to każdy z was orientuje, że nadwołżańskie Niemcy to Niemcy, których zaprosiła Kateryna Wielka na Rosję, żeby dopomagać rosyjskim Syrianom praktykować rozwiniętą formę ekonomicznego gospodarstwa. Gospodarstwa, które ma wysoki poziom technologiczny i poziom tak praktyczny. Więc całe nasilenia z tego bogatego kraju nadwołżańskiego były potem przesiedlone na Sybir і були переселені в одно місце. І так поставали села, ціле села, наприклад, німецьке, в котрих люди пробували переживати в трудних условиях сибірських і переживали, як повідомив мій єпископ Верт, єпископ ординарій дієцезії Новосибірська, не пам'ятаю, як називається ця дієцезія, але який має свій престол і свій катедральний собор Новосибірський. Он повідав, що його батьки і він разом з батьками були везені в Казахстан, були везені єдним транспортом потягом і привезені до місця, до котрого були положені рейси. Коли рейси закінчились, в цьому моменті ден потяг доїхав, правда, і висадив всіх, котрих депортовані з часу з надворжанських територій і наказував їм жити в цьому місці і самому забезпечити собі всякі форми життя. І то була найчастіше пустеля, і в тій пустелі люди багато помирало, але теж віра і також так глибока внутрішня сила тих депортованих людей привела до того, що вони закладали міста. Караганда, наприклад, в цей спосіб була заснована. Міста в середі пустелі, де тими першими були засланці. Люди депортовані з території, на котрих жили до тої пори. Так розвивалися дієцезії так зване персональне. Чи даний єпископ ординарій є єпископом поставленим над людьми, живучими на даній території, і його влада, в котрій він управляє цю церкву в культі і в переживанні християнства в спосіб практичний. Також маємо тут дві типи дієцезій. І о тих дієцезіях, в який спосіб вони са організовані, те дієцезії формовані. Найчастіше є такий принцип, щоб, наприклад, нормальні в такій країні, в якій церква достатньо сильно розвита, є такий принцип, щоб, наприклад, єпископ був предназначений для 1 мільйона жителей. І тому, наприклад, Польща, яка є країною, там близько 40 мільйонів, менше 40 мільйонів, Польща була реформа епархіальна і створено майже 49 епархій, більш численних, якби спосіб такий достосовуючи епархіальні границі до границь установлених воєводств. Було тих воєводств 49, була така реформа адміністраційна, потім та реформа адміністраційна була відмінена, навіть повернули 17 таких великих воєводств, але епархії залишились такі численні, коло 40 епархій в Польщі є. І територія кожної епархії приблизно покриває територію, на якій живе около 1 мільйона жителів. Są różne eparchie, na przykład jest taka eparchia Drohiczyńska na granicy polsko-ukraińsko-białoruskiej, gdzie jest to malinka eparchia. Nasz otec Josip, który pracuje w naszej parafii, zakończywał seminarium właśnie w tej eparchii Drohiczyńskiej, w Drohiczyni. Maleńki, duży to Sibi Narodów. Potem miałem okazję pójść do styczacja z episkopą bywszą, wysłał ordynarium, teraz pensjoniem episkopom drohiczyńskim. I tutaj baczymy, że te diecezje są wyznaczone w sposób taki praktyczny, zresztą to pomogły ludziom mieć kontakt z episkopą. Wiadomo, że episkop ma swoich pomocników i tutaj mamy różne formy pomocy episkopowi. Mogą być tak nazwane je episkopy coadiutory. Dla objaśnienia, episkop coadiutor to jest taki episkop, który jest naznaczony w diecezji, w której mają biskupa ordynaria, że pożyło mu wicji, który pomalinku, po cichońku przybliżają się do momentu tego, że pity na pensję. Episkopy w katolickiej cerkwi są zobowiązane prosyty papo rzymskiego o zwolnienie ze swoich obowiązków do episkopa ordynaria, pista za kim czynia 75 lat. To jest 75 lat episkopu wypełnica. W ten moment jest zobowiązany pisać prośbę do papy rzymskiego o odstawkę. Jest to taka też forma, można powiedzieć, forma, która pomaga w odnowieniu episkopskich upównoważeń. Tak samo episkop Rima. Teoretycznie mógłby to, że odchodzi na pensję w wieku 75 roków, ale tu jest problem zawsze drugiego typu. Jest taki niepisany zakon, który mówi, że episkop Rima powinien raczej do końca swego życia być episkopem, tak jak dawniej Karaja, tak zwana monarchia, w których każdy monarcha był naznaczony do swojej śmierci albo do momentu abdykacji. Tak samo i episkopy Rzyma, czyli papy rzymskiego. Papa rzymski, jak my znamy, były precedensy, w których była abdykacja, to znaczy zrzeczenia od prestołu. Były średniowiekowe takie precedensy związane z tam, tak zwanym dualizmem papieskim. To trzeba było jakiegoś historyka zapytać, żeby objaśnić sobie dokładnie. No i ostatni nasz przykład to papa Benedykt XVI, który z uwagi na swoje zdrowie i swój brak możliwości do dalszego uprawienia cerkwi, to że poprosił, praktycznie nie poprosił, on sam sobie dał możliwość zrzeczenia od prestołu, papskiego prestołu. I była przez jakiś czas tak zwane sede vacante, czyli prestoł nieobsadzony. Papa Franciszek tutaj jest następnym papą, który miał prestoł papski posle Benedykta, posle jego dobrowolnej abdykacji, odchodu. Mamy więc tak zwanych episkopów koadiutorów. To znaczy episkop koadiutor to jest episkop naznaczony na danym diecezji, który pomaga episkopowi ordynarium, chociaż nie ma uprawnień episkopa ordynaria i dopomaga episkopi do momentu, póki ten episkop nie wyjdzie na pensję. Koadiutor to jest episkop naznaczony, który jest pomocnikiem, ale jednocześnie ma gwarancję tego, że będzie naznaczonym ordynarium na terenie tej eparchii, który teraz pomaga uprawiającemu episkopu. Tak na przykład niedawno było z episkopem odesko-symferopolskim, który z uwagi na zdrowie i to, że wnik, i to, że jestem ciotka cierotny zakończony, uprawiał dyskusję polską w diecezju, że to by dopomógł ty episkopu Bernackomu, był naznaczony episkopą koadiutorem, episkop Stanisław Sołotradiuk, I після того, як епископ Бірнацький війшов на пенсію, автоматично епископ Станіслав став епископ ординарієм Одеско-Сімферопольської дієцезії. To są tak zwane episkopi koadjutori, które pomagają starszemu episkopu do momentu jego odchodu na pensję. I mamy tak zwanych episkopów pomocników. W tradycji cerkwi było tak, że episkop był jeden. Jeśli miał do pomocy kogoś, to miał tak zwanych presbiterów, to znaczy świaścienniki. Świaścienniki, które dopomagali jemu w wykonywaniu ich obowiązków. Ale potem okazało się w praktyce cerkwi, что один епископ ординарий не имеет часами возможности обслужить всех нуждающихся в его присутствии людей, живущих на территории данной диецезии. И тогда просит он, может попросить епископа Риму, то значит папа римского, на то, чтобы назначить так называемого епископа помощника. Епископ помощник принимает сакру епископа, чили имеет все такие внешние атрибуты, как епископ ординарий, причем есть назначенный не на территорию данной епархии, что не было такой небезпеки, что, например, есть двувладза, что есть двух епископов, и каждый по своему управляет. Такой епископ есть формально подчинен епископу ординарии, i powinien wse czynity swojej posłudzi uprawnienia eparchii być podczyniony episkopu ordynariu danej eparchii. Episkop pomocnik otrzymuje w takim wypadku otrzymuje terytorialne symboliczne nazwanie. Takie trochę symboliczne nazwanie związane z pewnymi eparchiami, które były na terytorii na przykład Afryki czy Bliskiego Wschodu. Były eparchie, to niewielkie eparchie, które wschodnie już nie bywały eparchiami, to muszą są zajęte przez muzułmańskie narody, ale tytularnie eparchie takie nadal istnieją tytularnie. I taki episkop pomocnik otrzymuje na taką symboliczną władzę nad eparchią, która już nie istnieje. Pomocnik, episkop pomocnik ma swój tytuł, ma swój herb, ma swoje tak zwane hasło i ma je także terytorium, nad którym teoretycznie uprawiaje, ale praktycznie uprawiaje na terytorium, gdzie jest naznaczony episkopom pomocnikom. O tym, gdzie będzie naznaczony, ryszaje Papa Rzymski. Papa Rzymski daje konkretnemu episkopu pomocniku terytorium, w której on ma dopomagać episkopu ordynarnym. Bliższość eparchii na Ukrainie ma swoich episkopów pomocników. Więc zdaje kromie jednej eparchii, eparchii łódzkiej, wszystkie drugie eparchie mają swoich episkopów pomocniki. Episkopy pomocniki pomagają episkopu ordynariu rozdzielić wszystkie obowiązki. Trzeba pamiętać, że episkop dużo silno ma swoje obowiązki związane z pewnym reprezentowaniem cerkwi, przedstawia cerkwi przed dyrżawnymi służbami. Episkop dużo często bywa zaproszonym do tego, żeby o tych takich różnych zustyczach dyrżawnych uczestniczyć. A tam pamiętać, że episkop ma władzę nad konkretnymi ludźmi i może swoim uprawnieniem także dopomagać politykom na pewnych suspilnych sprawach. W takich sprawach jak na przykład dopomoga wzajemna, koordynacja do pomocy dla ludzi potrzebujących. Tak jak ostatni, pamiętajcie, była taka akcja, że Papa Rzymski z uwagi na pewne konflikty, które miały miejsce na terytorium Ukrainy i na to, że bardzo ludzi postrażdało i za tych konfliktów, to, że zebrał dostatecznie konkretną sumę groszy, które przeznaczył dla захисту на Україні. І тут була потрібна співпраця епіскопів, конкретних епіскопів з державними владами, щоб можна було цю допомогу дистрибувати, призначити і привести то в міру, в спосіб такий безпечний. Так що тут був назначений епіскоп помічник, епіскоп дицезії Львовський, епіскоп Едвард Кава, до того, щоб координувати процес передавання допомоги папській для конкретних людей потребуючих, котрі постраждали із-за конфлікту на сході України. Так що таке має значення епіскопи помічники. Następną pomocą dla episkopa jest tak zwana kuria i diecezjalny sowiet. To jest to pomocha. To są sowiety, które nie mają władzy, ale mogą na prośbę episkopa wydawać swoje konkretne mnienie na daną temę. Sowiety są różne. Kuria jest to ofis episkopa, ofis, który jest dostatecznie upoważniony i wypełnia pewne takie funkcje typowo ofisu. Wydaje różne różnego typu poświadki, zajmuje się sprawami ekonomicznymi, zajmuje się sprawami też administracyjnymi, wysyła dokumentację i tak dalej. Potrzebna jest zawsze jakaś sekretarka, która chce robić, to mu to trudno, żeby episkop lepił znaczki, prawda, marki na koperty z przygłaszaniami czy z pobażaniami na Rizdwo czy na Paschu. I tutaj w tym dopomagaje episkopu kuria decyzjalna, której zazwyczaj dyrektorem jest kancler kurii. W naszej eparchii mają o kanclerza kurii, jest im nominowany otiec Witalii Kwapisz. I kancler też od imienia episkopa pewne rozwiązania wydaje, ale pełni prezesowską funkcję informacyjną. No i sowiety. Sowiety, które w kurii i dla episkopa mają wielkie znaczenie, to muszą sowiet złożony z różnych osób, mogłoby w skład sowietu wchodzić także i świeckie osoby. Świeckie osoby, które są specjalistami w konkretnych jakichś tam sprawach. Na przykład jeśli mamy sowiet do spraw rodziny i ewangelizacji rodziny, na ten moment ważne jest, żeby w takim sowiecie to, żeby była jakaś rodzina, która jest najbliżej zorientowana w sprawach współczesnej rodziny. No wiadomo, jeszcze jak mamy sowiet w sprawach liturgicznych, to nie będę w takim sowiecie świeckich, to muszą w sprawach liturgicznych najbliższy zorientowany jest episkop albo świeckie. Ale mamy sowiety też ekonomiczne, mamy sowiety też suspilne, sowietów jest dostatecznie bardzo i na oczu jest każdy sowiet jakiś episkop albo świeścienik, który zbieraje osoby sowieta i w sprawach poruczonych episkopom wydaje swoją opinię. Jeszcze raz powtarzam, sowiet nie ma władzy, są tylko organem, który dopomaga episkopu. Tak jak Papa Rzymski też ma swój sowiet episkopów, który nazywa kardynałami, konsystos, to jest zebranie wszystkich kardynałów, które pomagają papie rzymskiemu rozwiązać różne problemy. Następnym elementem takim ważnym dla episkopów są tak zwane synody. Mamy synody, to jest zebrania episkopów. Mamy synody dwojakowo typa, mogą być synody eparchialne, czyli diecezjalne i mogą być synody wsileńskie. My znamy, że omawiają teraz dokumenty wsileńskiego synodu albo soboru, bo sobór to jest nazwanie bardziej szerokie na episkopów watykańskiego drugiego. My wspominajemy, że ten Sobór Watykański II był sformowany episkopami synodalnymi, Piotr przyjeżdża z całego świtu. Przy czym nie byli to wszyscy episkopy, tylko każda diecezja miała swojego przedstawnika. Tutaj Sobór ma wielkie znaczenie i zawsze miał wielkie znaczenie w historii cerkwi. Przede wszystkim był on zabierany w momentach krytycznych dla cerkwi. Na przykład nastąpiły takie trudne sytuacje jak reformacja na przykład. Ale wszelkie tego typu razne filozoficzne i bogosłowskie nieprawilne rozwiązania to, że były przyczyną bardzo synodów, soborów, które miały zadanie uporządkować wczenia cerkwi w konkretnych temach. Także mamy tutaj też sobór, jako też jest pewnym organem, który sowietuje, doradzaje. Wszystkie dokumenty synodalne albo soborowe są podpisane papą uprawiającym albo biskupem ordynarnym, jeśli to jest tak zwany synod eparchialny. Synod eparchialny nie ma tak wielkiego znaczenia jak sobor silenny albo zachalny, dlatego że synod eparchialny zazwyczaj omawiaje temy, które kasają cerkwi, ale nie ma też znaczenia praktycznego w sensie uprawnienia. Jest tylko pewien sposób, żeby wysłowić na jakąś temu i w ten moment wynowić życie religijne. Synody eparchialne są poświęcone różnym sprawom związanym z taństwami. Na przykład niedawno na Ukrainie był synod eparchialny, to znaczy misz eparchialny dla episkopów Ukrainy, synod poświęcony Eucharystii. Bo trzeba pamiętać, że Eucharystia jest pewnym elementem, który istnieje na Ukrainie, ale nie jest dobrze objaśniony, nie jest dobrze znany, nie jest dobrze przeżywany. My o tym troszeczkę mówili raniejsze. Więc Eucharystia, żeby mogła być, żeby dać taki podsztuk do tego, żeby bliżej poznawać Eucharystię, to, że też był ten synod zwołany, bo trzeba poklikać tych obcych synodalnych, który potem w sposób jasny postęp był wyrażać na danej terytorii. Tak samo prawo do poklikania synodów powszechnych, to znaczy silenskich, maje Papa Rzymski, tak jak to wczynił Papa Jan 23, który znają, czy wszystkie niebezpieki i problemy współczesnej Europy, współczesnej cerkwi, zwołał synod watykański drugi, żeby dopomóc cerkwi przejść ten trudny czas pewnych przemian suspilnych. Dlatego zaproszę nas do tego, żebyśmy też wykorzystywali wszystkie prawodawstwa, jakie są związane z danym sobotą. Także mamy tutaj jeszcze jeden taki element do pomocy dla Papy Rzymskiego. W Niemczech teraz pojawiła się teraz taka tendencja, żeby ograniczyć władzę Papy Rzymskiego za pomocą tak zwanej drogi synodalnej. Niemiecki episkop uważał, że oni mają prawo uprawiać i ryszać swoje diecezji na osnowie nie ryszeń Papy Rzymskiego, tylko na osnowie ryszeń synodu. Synodu na przykład w tym wypadku nacjonalnego, niemieckiego, synodu episkopów niemieckich. Żeby wychowywać się na temu takich gorячych temach, które są teraz w współczesnym cerkwi, gdzie często poruszane, jak na przykład świadczeństwo żynów, czy celibat świadczenniki, czy też tak zwana interkomunia, czyli świętej przyczastie niż wyznaniami. I takimi próbują synodami, taki synod próbują, taką formę uprawienia cerkwi próbują sformowaty jest episkopy niemieckie. Як то закінчиться? Трудно сказати. Надіємося, що буде цей проблем розв'язаний в спосіб добрий для цілої церкви.
Ми також сподіваємося, дякуємо вам, отче, за цю чудову катехезу і з нетерпінням очікуємо на продовження за тиждень. Слава Ісусу Христу!
А вінки, слава, всього доброго вам бажаю, до зустрічі!